są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Drodzy, w tym świecie, w życiu i w niezliczonych decyzjach naprawdę potrzebujemy prowadzenia Ducha Bożego. My po prostu potrzebujemy prowadzenia Ducha Bożego. I im wcześniej w życiu zaczniemy być prowadzeni Duchem Bożym, tym lepiej. Im wcześniej. To jest taki duchowy GPS, czyli wiecie co to jest GPS, czyli nawigacja, która nas prowadzi. Można zadać pytanie, a dokąd nas prowadzi? Dokąd nas prowadzi? No, może? A co jest tym celem? Ja odpowiem, życie wieczne, a tak konkretnie, jakbyśmy w Słowo Boże patrzyli, to Psalm 23, Pan jest pasterzem, prowadzi mnie nad wody spokojne, prowadzi mnie, tak? Nad wody spokojne, a objawienie mówi, że baranek będzie ich prowadził do żywych wód. Duch Boży prowadzi nas nad wody spokojne do żywych wód. Spokojne wody, słuchajcie, kiedy byłem w Rosji, to byłem nad Donem. To jest piękna rzeka, trochę może węższa od Wisły, ale bardzo głęboka, bardzo piękna i wolno się toczy. Cichy Don taki była powieść Czołokowa i film. 5 metrów wchodzisz, taki jest troszeczkę, można jakieś kamienie, a potem głębia. Myśmy tam pływali, ale cudownie można pływać, ponieważ jest głębia, ale ta woda się tak wolno toczy. To jest, są spokojne wody. Kiedy byliśmy tam, to nawet pożarniki, czyli straż pożarna przyjechała i wsysała wodę do takiego beczkowozu z tego domu. Bóg nas prowadzi nad wody życia, Duch Święty nas prowadzi. Powiedziałem, im wcześniej będziemy prowadzeni przez Ducha Bożego, tym lepiej. Ja myślę, że zanim podejmiemy wszystkie ważne duchowe decyzje, tym lepiej. Przed młodymi ludźmi na przykład są różne ważne decyzje. Do jakiej szkoły pójść, jaką pracę zdobyć, za kogo wyjść za mąż, z kim się ożenić. Lepiej, aby Duch Święty nas prowadził wcześniej, niż ułożyć sobie życie, a potem szukać tego prowadzenia. Im wcześniej, tym lepiej. O ile się nie mylę, Julka ma 11, tak? A Julka przeżyła chrzest Duchem Świętym. A więc Bóg daje pragnącemu. Chwała Bogu za to. Co czyni Duch Święty? Czytamy, że ten Duch świadczy duchowi naszemu wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I chcę wam powiedzieć, że nikt inny ciebie, ani żadnego człowieka na mieście o tym nie przekona, że jesteś dzieckiem Bożym. Ja jako pastor nie wydam ci zaświadczenia, ani ksiądz, za żadnymi pieczęciami. Tylko Duch Święty przekonuje, chwała Bogu, czy jesteś przekonany, że jesteś dzieckiem Bożym? Możecie mi odpowiadać, nie będę tak jak brat Rudnicki mówił, żebyście tam... Ale wierzę, że... Ale to jest takie pytanie. Czy Duch nas przekonuje? To ten Duch świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czytamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale również nie tylko dziećmi Bożymi, bo jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Alleluja. nie tylko dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa. Muszę wam powiedzieć, że to słowo mnie powaliło wczoraj, chyba czy wczoraj. Do tego wrócimy na końcu, ale współdziedzicami Chrystusa. Pomyśl sobie teraz tak. Nie wiem, co ty dziedziczyłeś po swoich rodzicach, czy coś dziedziczyłeś, czy będziesz dziedziczył, czy miałeś braci do podziału, siostry. Co twoje dzieci będą dziedziczyć po tobie, czy będą miały jakieś, czy dobre rzeczy, czy złe. I na przykład, kiedy ty coś dziedziczyłeś, może masz brata, siostry, jesteś współdziedzicem, czyli masz współprawo do tego spadku. I teraz pomyślmy, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, nie takimi jeszcze po nim, tylko współ tego, co ma Bóg Ojciec. Bracia i siostry, aleluja, współdziedzicami, pomyślcie o tym. O tym nas również przekonuje Duch Święty, ja o tym powiem. Nikt cię o tym nie przekona, tylko Duch Święty o tym może przekonywać. I tylko Duch Święty, tylko Duch Boży daje przekonanie, że obietnice, że dziedziczysz te obietnice. Co to znaczy? To znaczy, że dla niektórych ludzi, zobaczcie, te wszystkie obietnice, które są w Biblii, nie są realne. Kiedy ty im mówisz, to oni mówią tak, ale czy to dzisiaj jest? Czy dzisiaj to Bóg to daje? Ale czy to dla mnie? I to rzeczywiście nie jest dla wszystkich, ponieważ nie mają świadectwa Ducha Świętego. Po prostu to jest napisane, ale Duch Święty ich o tym nie przekonuje, bo go nie mają. Bo Duch Święty ich po prostu nie prowadzi, a więc nie mają realnych obietnic ku uzdrowieniu, ku zbawieniu, ku przebaczeniu, ku życiu wiecznemu, czy uwolnieniu i tak dalej. A więc Duch Święty nie daje im świadectwa, bo po prostu go nie mają, nie, albo też nie są przez niego prowadzeni, nie mają z nim kontaktu, jakbyśmy to powiedzieli. Nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Tak mówi Słowo Boże, tylko Ewangelia Jana mówi, że tym, którzy narodzili się nie z cielesnej tam woli mężczyzny, ale którzy narodzili się z Boga, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ewangelia Jana 1:12. Jan ad in 12. Tym, którzy go przyjęli, czyli Jezusa jako Słowo, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Chcę wam coś powiedzieć. Dlaczego nam jest potrzebny Duch Święty? Dlaczego my musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego? Nie ma innego wyboru. Dlatego, że świat jest pełen duchowych istot. Tak jak eter fal radiowych. Tak jak eter jest pełen fal radiowych, tak świat jest pełen duchowych istot. To znaczy, w tej chwili wystarczy włączyć telefon komórkowy, radio i zapiecie jakąś stację radiową, radiostację policji, numer, czy z Polski, czy nawet gdzieś tam z Armenii, czy z Rosji, jakieś satelita. Są mnóstwo fal radiowych. Nie widzicie ich, ale wiecie, że tak jest. Zupełnie podobnie jest z rzeczami duchowymi, że w tym świecie duchowym przenikają się różne duchy i różne rzeczy. I co więcej, ludzi, którzy nie są prowadzeni Duchem Bożym, często nie wiedzą tak naprawdę, że są prowadzeni, ale przez inne siły duchowe. Jego siły ciemności. Nie zdają sobie ludzie sprawy z tego. I powiem wam przykład, który mnie naprawdę wstrząsnął, który słyszałem w Rosji, którym dzielił się brat, pastor Anatolij Kozłow. Otóż ten pastor ma jeszcze dwóch innych braci, którzy są pastorami w Stanach Zjednoczonych. I kiedyś ten pastor Anatolij pojechał do Stanów Zjednoczonych, do tej innych Stanów Ameryki, żeby odwiedzić swojego brata. I kiedy był u swojego brata, pastora, tam nagle przyszedł jakiś młody człowiek, prosząc o poradę duszpasterską i ten pastor był obecny przy tej rozmowie. Mówi, i nie może tego zapomnieć do końca swojego życia. Otóż przyszedł młody człowiek, kiedy zapytano go właściwie, po co przyszedłeś, czego oczekujesz? Okazało się, że ten młody człowiek był pastorem młodzieżowym w jakimś kościele baptystycznym. Czyli to był już chrześcijanin młody, który usługiwał, pastor młodzieżowy, czyli tak się nazywa, prowadził służbę wśród młodych ludzi w jakimś tam kościele innym. I powiadał, że normalnie pracował, organizował spotkania, głosił słowo, ale zaczął się bardzo interesować jakąś grą komputerową i poświęcał jej bardzo dużo czasu. Nie wiem, co to była za gra, bo są gry i gry. Ale ta gra była tak szczególna, że ten człowiek zaczął cały czas być wciągany przez tą grę i nic innego nie robił. I zauważył, że w pewnym momencie jego relacja z Bogiem gdzieś uchodzi, że właściwie przestał czytać Biblię, że Słowo Boże wyschło, że nie czuje kontaktu z Bogiem, że nie ma nic do przekazania kompletnie tym ludziom młodym, z którymi się spotykał. I kiedy tak coraz niżej, w zasadzie można powiedzieć, duchowo upadał, pewnego dnia, kiedy siedział przed komputerem i realizował swoje pasje, mówi, że nagle przyszedł do niego człowiek młody, elegancko ubrany, w garniturze, w koszuli, pomimo zamkniętych drzwi, wszedł do tego domu i mówi: jeśli będziesz mi służył, ja dam ci wszystko. I odszedł. I ten mówi, że sprawdzał, nie wiedział, jak to możliwe. Sprawdzał, drzwi wszędzie były zamknięte. To go nie mógł się uwolnić od tej gry i dalej po prostu grał. I to ponowiło się chyba za jakieś tam kilka dni czy kilkanaście dni. W związku z tym ten człowiek już był bardzo zdeterminowany. Kiedyś, mówi, przejeżdżał koło, jak to pastor mówi, nie wiecie co to jest, Masonic Temple. No wiecie co to, jak to brzmi, czyli świątynia masonów. Mówi, piękne czarne limuzyny zajeżdżały. Bardzo elegancko odziani ludzie tam wysiadali do tej świątyni i on tak patrzył, mówi, nie wiem, zatrzymał samochód i patrzył się tam. I w pewnym momencie zobaczył, że kiedy ludzie tam weszli, zajechała też piękna limuzyna, bardzo bogata, i wysiadł człowiek w czarnej pelerynie, jakby w czarnym kapturze. I kiedy on tak patrzył, to ten człowiek, który tam wysiadał, odwrócił się, spojrzał na niego i mówi, pokazał palcem, mówi, będziesz mi służył. Ten człowiek nie wiedział, dlaczego wszedł do tego budynku. I zobaczył, ludzie jakieś tam odprawiali swoje rzeczy. I wiedział, że oni nie widzą tego człowieka, który wszedł. Ale on wszedł i tak peleryną nad tymi ludźmi powiewał. Efekt jest taki, że od tego młodzieńca na koniec modlono się o uwolnienie. Bo on jeszcze gdzieś w jakichś grach potem stracił majątek, stracił swoje pieniądze i różne inne rzeczy. Modlono się o uwolnienie tego człowieka. Przyszedł w końcu, by się ratować. Człowiek, który był już chrześcijaninem, który miał Słowo Boże, w pewnym momencie poddał się pod inne prowadzenie. Okazało się, że nie była to tylko jakaś niewinna gra, jakiś, nie wiem co to było, to mnie nie interesuje, jakiś bilardzik czy coś takiego, tylko gra, gdzie moce ciemności działały i duch ciemności zaczął tego człowieka po prostu prowadzić, pomimo że nie chciał. I co jest kluczem, wam powiem, do duchowego świata, to według mnie, co jest takim kluczem? Są dwie rzeczy. Pragnienie, żelanie i otwarcie siebie. Pragnienie i otwarcie siebie, jak krycie sobie. Powiem tak, człowiek jest naczyniem. Biblia mówi, że człowiek jest naczyniem, które porusza się w różnych duchowych rzeczywistościach. Czyli my jesteśmy naczyniem, ale jesteśmy takim zamkniętym naczyniem. I to nie jest tak, że wszystko, co chcę, może sobie tak na siłę wejść do twojego i mojego wnętrza. Tak nie jest. My, tak jak mówię, są różne moce ciemności, rozmaite duchy. Nie jest tak, że wszystko wejdzie. Ani złe, ani dobre, tak powiem. Ani złe, ani dobre. Nic na siłę nie wejdzie. W Ewangelii, przepraszam, w objawieniu Jana 21:6, Odkrawienie Jana 21:6, jest napisane i rzekł do mnie: ja jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Kluczem jest pragnienie. Pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Ten człowiek, który tam siedział przy komputerze, tak powiem, nie było to, że on tam coś kliknął, mu się nagle włączyło i nagle jakiś duch tam gdzieś skoczył w jego życie. Pragnął tych rzeczy, oddawał się im i tak to działało. I tak samo działa w tą dobrą stronę. Pan Jezus mówi: pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. A Efezjan 5:18, ten kluczowy werset, Efezjanom 5:18, i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Werset, który wiele razy głosiłem na tym miejscu, ale zobaczcie, co jest tutaj kluczem. Są dwie przeciwstawne rzeczy. Upijanie się winem i bycie pełnym ducha. I dwie te rzeczy mają pewną wspólną cechę. Żeby być pełnym ducha, albo się upić winem, jest co potrzebne, jest potrzebna jedna rzecz. Wiecie jaka? Pragnienie. Tylko że jedni ludzie mają pragnienie picia wina, a są ludzie, którzy mają pragnienie rzeczy duchowych. Pragnienie jest kluczem. Przykro nam jest, kiedy słyszymy na przykład o człowieku, który tu przychodził i teraz siedzi, będziemy się pewnie dzisiaj modlić za Darka, gdzieś tam siedzi pijany do gorywa, nie jeden zresztą, który tu przychodzi gdzieś tam na ławce. Ale słuchajcie, zadam pytanie. Jest pragnienie jednego lub drugiego. Dlaczego w Lubartowie jest taki problem? Tak mogę zadać pytanie. Ja powiem. Gdyby ludzie w Lubartowie mieli pragnienie Ducha Bożego, wiecie co by to było? To by to nie był jedna społeczność, jeden zbór. To by było na każdej ulicy. Ludzie by się na ulicach spotykali, by się modlili w Duchu Świętym o uzdrowienie. Gdyby mieli pragnienie Ducha Bożego, a nie by się spotykali gdzieś tam z butelkami w parku, na ławce, wszędzie. To jest z powodu pragnienia. To nie jest tak, że Bóg nie chce dać swojego ducha, nie jest w stanie, jego ręka jest krótka, czy coś takiego. To jest pragnienie. Ludzie mają pragnienie czegoś innego i pragnienie jest kluczem. Tylko że pragnienie na przykład ducha powoduje, że człowiek, kiedy wchodzi w Boże rzeczy, Duch Święty zaczyna człowieka prowadzić do żywych wód. Kiedy człowiek zaczyna pragnąć wina, to nie wie, że kiedy się zaczyna upijać i coraz dalej, to że to też prowadzi człowieka na duchowe manowce i do mocy ciemności. Upijanie się winem. Człowiek tego po prostu na początku nie wie, to jest pragnienie. A więc pragnienie to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która powoduje, że te moce ciemności, czy moce światłości mogą w nas wchodzić, czyli otwarcie na dwie rzeczy, powtarzam, które powodują, że my jako naczynie się otwieramy na rzeczy duchowe. Pierwsza rzecz to jest pragnienie, a druga to jest otwarcie, czyli robimy już te rzeczy, które, no, jakieś fizyczne akty. To może być picie wina, to może być wypowiadanie przekleństw, mówienie czegoś, albo jak na przykład powiedzenie: Panie Jezu, panuj nade mną, Ty jesteś Panem, zapraszam Ciebie, Panie Jezu, żebyś panował. A więc to są już konkretne działania wtedy, to jest otwarcie już. Ale zanim będą te działania, jest pragnienie. I nawet tak myślę, że działania niepoprzedzone pragnieniem nie spowodują tego efektu. Można się na przykład modlić o człowieka, poprzez Duchem Świętym, jeżeli ten człowiek nie pragnie, nic się nie dzieje najczęściej. Jeżeli człowiek pragnie, to nawet nikt na niego nie musi wkładać rąk i człowiek przeżywa Bożą obecność, czy jakieś inne rzeczy robić. Potem drugi bardzo też ciemny przykład, który ostatnio słyszałem, dotyczący właśnie pragnienia i działania. Otóż kiedy ostatnio rozmawiałem z pastorem z Lublina, z bratem Markiem Wąkiewiczem, powiedział mi przykład pewnej dziewczyny, która w jakichś ostatnich czasach trafiła do niego zboru. Dziewczyna jakiejś tam trudnej rodziny, nie wiem czy ona jakaś, czy sierotą jest, czy no jakaś trudna, nie pamiętam tej historii. W każdym razie w wyniku trudnego dzieciństwa ta dziewczyna wpadła na jakiś pomysł, żeby zaprosić jakiegoś ducha, żeby prowadził ją w życiu. Wyobrażacie sobie coś takiego? Czy gdzieś usłyszała i zrobiła to, wypowiedziała to swoimi ustami, jako kilkunastoletnia dziewczyna. Okazało się, że kiedy to zrobiła, to nagle zesztywniała na jakąś godzinę, tak jak była omdlała ta dziewczyna. I potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy w jej życiu. Typu jakieś światło gasło, szuflady się otwierały, czy różne inne nieciekawe rzeczy. I życie oczywiście było w złym stanie, ale stało się, że trafiła do kościoła w jakiś sposób. Zaczęto jej usługiwać, zaczęto się o nią modlić. I okazało się, że kiedy jej usługiwano, nie została jeszcze całkiem uwolniona, mówię w tym momencie tej usługi, tego uwolnienia, opowiadał mi pastor, że on z nią pisał SMS-y, tam usługiwał poprzez SMS-y. I to było niesamowite. Powiedział mi, że w pewnym momencie, kiedy jakby miała atak tego ducha, to przychodził SMS zupełnie inny, napisany wielkimi literami. Ona nie będzie tam przychodzić, ona nie będzie słuchać. Wielkimi literami napisane. Mówi i zupełnie innym stylem. Mówi, ta dziewczyna pisała z błędami, a to zupełnie tak, jakby ktoś inny pisał, z tego samego numeru. Ja pierwszy raz coś takiego usłyszałem. Koniec jest taki, że tej dziewczynie była tam usługa, została najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy, wiem, uwolniona. Ale chodzi o to, że zaprosiła jakiegoś ducha do siebie. Zapragnęła, myślała, że to jej pomoże i zrobiła pewien krok. To nie tak, że coś tam fruwało w powietrzu i w nią weszło. Miała pragnienie i dokonała pewnego jakiegoś aktu. Więc powiem, powtórzę. To, że się znajdujemy, znajdziesz się w ciemnym miejscu, nie musisz się bać. Jeśli tego nie pragniesz i się nie otwierasz, a jeszcze występujesz w charakterze Syna Bożego, w charakterze sługi Bożego, ja się nie boję, ponieważ nie pragnę tych rzeczy, ponieważ nie otwieram się. To jesteśmy jak takie naczynie, których, jeżeli w nas jest Jezus, to jeszcze te moce ciemności się boją. A więc to nie jest tak. Nie chodzi też oczywiście, że musimy iść specjalnie w ciemne miejsca. Ale chcę wam powiedzieć, to nie jest tak, że to coś wchodzi gdzieś tam w człowieka, czy gdzieś tam potrzebne jest pragnienie i otwarcie. Ale chcę wam powiedzieć, dlatego właśnie diabeł chce zawsze najpierw wzbudzić w człowieku pragnienie jego rzeczy, aby potem nastąpiło otwarcie naszego wnętrza na jego diabelskie rzeczy. I zauważcie, że w pierwszej księdze Mojżeszowej, na początku, kiedy wąż kusił Ewę, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział i werset, szósty, to Bytie 3:6, tak? Pierwsza Księga, Bytie 3:6. Jest napisane, że gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, i posłuchajcie, że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Owoce diabeł jej pokazał, że były miłe dla oczu i godne pożądania. Godne pożądania, tak jak to zwrócić, nie znam, pani ma. Godne pożądania, ale chcę wam dzisiaj powiedzieć w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cokolwiek ci diabeł czy mi pokazuje, to nie jest godne pożądania. Amen. To nie jest godne pożądania. Diabeł pokazuje różne rzeczy jako godne pożądania, miłe dla oczu. Cokolwiek on pokazuje, to nie jest godne pożądania. I tak nastąpiło to zwiedzenie. Godne pożądania, czyli godne pragnienia. Bo pragnienie to jest pragnienie, a pożądanie to już jest pragnienie takie już zintensyfikowane. A więc tak on działa. I powiem wam tak, tak samo jest z Duchem Bożym i Bożymi rzeczami, bo dzisiaj tak naprawdę nie koncentruję się na mocach ciemności, tylko na Duchu Bożym. I o nim chcę mówić, ale daję wam po prostu taki przykład, jak działają siły duchowe. Musimy zapragnąć i otworzyć się Bożych rzeczy na Ducha Świętego. Powiem tak, mogę ja się modlić, mogą się inni mężowie Boży o nas modlić. Może przyjechać Reinhard Bonnke, przyjedzie niedługo pastor z Armenii, Wagan, podobno bardzo namaszczony człowiek, czy jeszcze inni ludzie, których znacie. I można modlić się o wiele rzeczy, ale jednego nie mogę ja zrobić za was, ani nikt za was tego nie zrobi. Nie można za kogoś innego pragnąć. Czy rozumiecie to, bracia i siostry? Ja nie mogę za was pragnąć. Ani nikt nie może spowodować, że wy będziecie pragnąć, że dokonacie jakiegoś wyboru. To pragnienie zależy od nas. Duch Boży świadczy, wracamy do tego, że jesteśmy dziećmi, ale i dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. I teraz wracamy do tego. Wyobraźmy sobie to prawo do podziału spadku. Jakie dziedzictwo ma Jezus Chrystus? Aleluja, jakie dziedzictwo. Co On czyni? Co On czyni? Wskrzeszał umarłych, oczyszczał z trądu, daje życie. To nie wszystko. Ja wiem, że niektóre rzeczy są przed nami zakryte, dlatego muszę czytać, co jest moim dziedzictwem. Współdziedzicami Chrystusa. Posłuchajcie, to jest po prostu niesamowite. A więc mamy do podziału z Chrystusem wszystko. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? I o tym mówi Biblia, o tym mówi Boże Słowo. Ale powiem tak. To, co mówi Biblia, ja sobie tak ostatnio pomyślałem, to jest prawo, jakby można powiedzieć, ustawodawcze. Czyli to jest to, co jest napisane, ale czytamy tutaj, że to Duch Boży świadczy z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. Czyli powiem inaczej, to jest jakby prawo ustawodawcze, to jest dzisiaj tak w Polsce się modnie mówi, a Duch Boży daje prawo wykonawcze. Nie wiem, czy rozumiecie mnie, ale spróbujemy powiedzieć, że tak. Wyobraźcie sobie państwo ze wspaniałą konstytucją, ze wspaniałymi przepisami, które dotyczą wszystkiego. Handlu, przedsiębiorczości, szkół, podatków, emerytur. Wspaniałe przepisy, najwspanialsze, ale nie ma sądów, prokuratury, policji, czyli tak zwanej władzy wykonawczej. To wszystko nie będzie działać. Musi być prawo i musi być ten, kto będzie to prawo wykonywał. I podobnie jest, słuchajcie, z Biblią. Tym, czym państwo ze wspaniałą konstytucją bez sądów, policji, urzędów, to tym jest Biblia bez Ducha Świętego. Rozumiecie, bracia i siostry? Tu jest napisane to, co jest naszym dziedzictwem w Chrystusie. Że Duch Święty nigdy nie działa bez Słowa Bożego, bo jest autorem Słowa Bożego. Ale to Duch Święty ożywia, Duch Święty świadczy, że jesteśmy jesteśmy dziećmi Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. I jeden werset nam to potwierdzi, Mateusza 12:28. Mateusz 12:28. Jest napisane, a jeśli ja, i Pan Jezus mówi, wyganiam demony duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Zobaczcie, demony wyganiam Duchem Bożym. Tak naprawdę nie Słowem Bożym. Oczywiście na podstawie Słowa Bożego, ale to Duch Święty wykonuje to. Daje tę moc wykonania. Powiem tak, może jeszcze inaczej to powiem. Wyobraź sobie, że nabyłeś jakieś tam prawo, masz jakąś działkę czy coś tam i masz jakieś papiery, plany. I możesz sobie te plany mieć, położyć na tej działce i tam ktoś może coś mieć. Ale same położenie tych planów niczego nie zmieni. Musisz mieć jakąś władzę wykonawczą, która sprawi, że tam ogrodzisz się, odgrodzisz, czy coś będzie. I tym właśnie jest Duch Święty. A więc ja powiem tak. Ja noszę zawsze z sobą Słowo Boże, bo chcę wiedzieć, co jest moim dziedzictwem. Dlatego, bracia i siostry, chcę was zachęcić. Noście z sobą Słowo Boże. Czytajcie, sprawdzajcie, co jest waszym dziedzictwem. Ja chcę sprawdzać, co jest moim dziedzictwem w Bogu. Czego jestem współdziedzicem wraz z Chrystusem. I chcę pragnąć Ducha Świętego, by mnie prowadził, by mnie wprowadzał we wszelką prawdę. I chcę powiedzieć bardzo jasno. Diabeł chce cię oszukać. Oszukuje ludzi. Chce każdego z nas oszukać. Wiecie dlaczego? Byśmy nie dziedziczyli wraz z Chrystusem. To jest bardzo ciekawe. Diabeł, kiedy odseparowuje człowieka od Ducha Świętego, wówczas od tego Bożego prowadzenia, wówczas człowiek nie ma przekonania, że jest dzieckiem Bożym, że jest współdziedzicem Chrystusa. I diabeł tak naprawdę chce nas pozbawić tego dziedzictwa, bo wie, że to dziedzictwo zagraża jego królestwu. Że naprawdę on poprzez swoje królestwo próbuje zawłaszczyć to dziedzictwo, które mamy w Chrystusie, które mamy w Bogu. Więc moje wezwanie jest takie, nie upodabniaj się do świata, nie przychodź bez Biblii na nabożeństwo, bez pragnienia Ducha Świętego. Sprawdzaj, jakie masz dziedzictwo w Chrystusie. Pragnij Ducha Świętego, pragnij tego prowadzenia, aby Duch Święty zaprowadził cię nad spokojne wody. Im wcześniej, tym lepiej. Więc mówię, że diabeł chce, abyś nie wiedział, co twoje, byś nie znał Słowa Bożego, byś nie sprawdzał. Ja mówię tak jak w przypadku działki. I powiem tak, że czytamy tutaj właśnie, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Słowo Boże mówi, byśmy byli pełni Ducha Bożego. I kiedy myślę czasami, jak ludzie wierzący cytują, no taki w sposób trochę żałosny, ciągle ten pierwszy list do Koryntian, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo żałosna Ewangelia. Mówię to celowo, żałosna Ewangelia, która polega na tym, że no, dobrze, inni tam mają, ale może to nie dla mnie. Ja się zadowolę takimi okruchami. Pamiętacie, jaka kobieta, córka niewiasty, kobieta, która miała córkę opętaną i potem mówi do Pana Jezusa, że to szczenięta zadowalają się okruchami ze stołu Pana. Ja wam chcę powiedzieć, bracia i siostry, że dla nas jest przeznaczony stół, nie okruchy. Ja wam powiem więcej. Ja nie tylko chcę mówić językami, nie tylko chcę prorokować. Ja chcę wskrzeszać umarłych. Amen? Jesteście tutaj? Mnie nie obchodzi, że wszyscy, ja wiem, że nie wszyscy wskrzeszają umarłych. Chciałbym to robić dla Bożej chwały, nie dla mnie. Chciałbym to przeżywać. Ja wiem, że wielu ludzi, najwięcej ludzi pragnie czego innego. Najwięcej ludzi to pragnie, żeby, nie wiem, gdzieś przed telewizorem być, nachlać się tam gdzieś na środku miasta. Mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie, że jest wielu chrześcijan, których zadowalają się okruchami ze stołu pańskiego. Mógłbym wam zrobić, popatrzcie na ten stół tutaj, możecie sobie popatrzeć, zobaczcie. No nie ma akurat okruchów, nie będę, ale tutaj na dole można jakiś okruch rzucić. Czy chcecie się zadowalać, chcemy zadowalać się okruchami? Bóg nas zaprasza, byśmy brali z Jego stołu to, co najlepsze, abyśmy byli współdziedzicami Chrystusa, który powiedział, że człowiek, który wierzy we mnie, nie tylko tych będzie dokonywał uczynków, które ja czynię, ale większe nad te czynić będzie. Czy tego pragniesz? Czy to pragnienie już w ogóle diabeł zabił w tobie? We mnie nie zabił i nie pozwolę na to. Naprawdę pragnę tego. Zapragnij tego, bracie i siostro. Ja cię, dzisiaj cię proszę, chcę was budzić pragnienie, bo pragnienie jest kluczem. Pragnienie. I może już tak kończąc, to wszystko fajnie właściwie, prawda? Mówimy, że Duch Święty przekonuje nas, że będziemy dziećmi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami Bożymi, obietnic, współdziedzicami Chrystusa, ale to jest ciekawe, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Co za Ewangelia? Niepopularna, prawda? Jeśli tylko razem, czyli warunek, wszystko właściwie fajnie teraz na koniec, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Mało kto chce słyszeć o cierpieniu. Jest warunek. Jeśli razem z Nim cierpimy, to jest warunek otrzymania tych obietnic. Jak mi się to kojarzy? Wiecie, że kiedy się dostaje spadek, bo o tym mówimy, spadek, to dostaje się wszystko, tak zwane pasywa i aktywa, tak? Wiecie, co to znaczy. Czyli i jeżeli ktoś ma jakieś tam nieruchomości, ale jeśli masz długi, to też dostajesz po kimś. Wszystko dostajesz. Albo cały spadek, albo nic. I w Chrystusie jest zarówno dziedzictwo tych wspaniałych rzeczy, uzdrowień, wskrzeszeń, obecności Bożej, ale i cierpienie. Razem z Nim cierpimy. Jak sobie wyobrażam, co to znaczy to cierpienie razem z Nim? Można, nie wiem, co na ten temat myślicie, ale przede wszystkim jest to krzyż. Nie jakiś wyimaginowany, ale Pan Jezus mówi, że każdy ma mieć swój krzyż. A krzyż to po prostu narzędzie do zabicia, do egzekucji, swojego ja. Narzędzie, gdzie zabijamy samego siebie, swoje pragnienia, swoje ja. Żeby człowiek po prostu, zabijamy dla niego. Żyje już nie ja, lecz żyjesz ty. No to boli, nie ma się co oszukiwać, ale chwała jest potem wielka. Potem dalej, co to może być cierpienie z Nim? Kiedy jesteśmy odrzucani przez świat z powodu tego, że idziemy razem z Chrystusem. Na przykład teraz mamy z Open Doorsów, pewnie dostajecie takie kalendarze modlitewne i tam nie pamiętam, w którymś to dniu była modlitwa o dziewczynkę, nie pamiętam z jakiego, z Ugandy czy z jakiegoś, która jest odrzucona w szkole przez 9-letnia, przez swoich wszystkich kolegów, koleżanki i rodzice i ona uwierzyli w Chrystusa. No, my w Polsce też możemy przeżywać odrzucenie pomimo, i też możesz przeżywać odrzucenie pomimo, że jest niby chrześcijański kraj. Może być to cierpienie. Cierpienie, kiedy mówisz Słowo Boże, a ludzie to lekceważą. Słowo Boże mówi, że to nie wami gardzą, ale mną gardzą, mój Pan Jezus. A więc nim gardzą, ale my to przeżywamy. A więc to jest również cierpienie. Cierpienie, kiedy nie, jeżeli przychodzi tylko cierpienie, to nie stajesz po stronie świata, tylko stoisz po stronie Chrystusa. Ale nagroda jest wspaniała, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Nie wiemy jeszcze, ja nie wiem, co to jest bycie uwielbionym wraz z Chrystusem do końca. Tego na razie mi Bóg nie objawił, ale myślę, że to jest cudowna obecność Bożej chwały, której w tym momencie sobie nie wyobrażamy. Więc bracia i siostry drodzy, co dzisiaj wierzę, Bóg chciał powiedzieć? Wierzę, że Bóg dzisiaj mówi do nas: zapragnij. Zapragnij tych wspaniałych rzeczy. Zwracam się szczególnie do młodych, do młodzieży, do dzieci, do wszystkich. Zapragnijcie. zapragnijcie tych Bożych rzeczy. Jak najwcześniej zapragnijcie Ducha Świętego. Niech On będzie waszym przewodnikiem. Mówię to do wszystkich starszych. Sprawdzajmy, co jest naszym prawem, co jest naszym dziedzictwem. Niech Duch Święty nas przekonuje o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami, dziedzicami Chrystusa. Jeśli będziemy się za chwilę modlić, jeśli pragniesz naprawdę, otwórz swoje usta, bo ja je napełnię. Zapragnij dzisiaj Bożego prowadzenia i napełnienia Duchem. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, będziemy się modlić. Aleluja. Aleluja. Panie, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Panie cudowny. Uwielbiamy Cię, cudowny Królu nasz. Aleluja. Aleluja, gloria, Ty byli mona ma spejlu, bin loker, menem, fuero, ken motyps. Ci kolorem, ty fuero, ty jest kolorem, ci kolorem, ty jest kolorem, ty jest kolorem. Aleluja. Panie, uwielbiamy Cię. Aleluja, dzięki Ci, Panie. Aleluja. Nie ma nic.